Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszamy Lubuskie Forum Radia Zachód. Przedstawię dzisiejszych gości. Zacznijmy od studia w Gorzowie, bo tam dwie pani Helena Chatka, Porozumienie. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także pani Ewa Zdrowowicz-Kulik, reprezentująca Nowoczesną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To debiut antenowy, także tym bardziej miło nam powitać na antenie w Forum Radia Zachód. I panowie w studio w Zielonej Górze, Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy, panie pośle. Radny wojewódzki Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Jest z nami pan Jan Andrykiewicz, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
Jest także pan Artur Groc z Kukiz 15.
Jak zwykle na końcu, ale przypominam, trzecia siła polityczna w parlamencie.
Ale jest, nie wiem, czy pan wie, że jest taki sondaż, w którym Kukiz jest na miejscu pierwszym. I to jest sondaż wśród partii drugiego wyboru dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Kukiz jest na miejscu pierwszym.
Jak zwykle złośliwy redaktor Rzeczkowski.
Tak, dziękuję bardzo. Poza anteną rozmawialiśmy i to poproszę panu dosłownie o państwa oczywiście, panie w studio w Gorzowie, i zacznijmy od studia w Gorzowie. To jest temat niezapowiadany akurat, ale jesteśmy wszyscy świadkami gorącej dyskusji w sprawie Brexitu, tego co tam się dzieje. W dwóch zdaniach każde z państwa, jeżeli może, odnieść się do tej skomplikowanej sytuacji, w której jest w tej chwili Wielka Brytania, myślę Unia Europejska, bo dla nas to oznacza konkretne problemy także finansowe związane z obcięciem środków w przypadku takich twardych rozwiązań i twardego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Pani Helena Chatka, Porozumienie.
Sądzę, że w najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy zresztą coraz bardziej demonstrują swoje niezadowolenie, bo ludzie zwykle ponoszą konsekwencje sporów polityków. I trzymam kciuki, żeby ta sprawa jednak sensownie się rozwiązała albo została rozwiązana. Tu jest potrzebny mądry kompromis i mam nadzieję, że to tak się rozwiąże w przyszłości.
Czy ten kompromis jest możliwy, Sebastian? Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska.
Ja cały czas mam nadzieję, że ten Brexit nie dojdzie do skutku, chociaż przecież mieszkańcy Wielkiej Brytanii, obywatele zdecydowali jednak, chyba pod wpływem emocji, że chcą wyjść, ale on szkodzi wszystkim tak naprawdę. Chyba najwięcej mieszkańcom Wielkiej Brytanii. I chyba w tej chwili ta opinia publiczna to dostrzega. A my tracimy jako wspólnota europejska i to centrum świata europejskiego w tym znaczeniu chyba także. Więc trzymam kciuki za to, żeby jednak do tego nie doszło i żeby może doszło do innych rozwiązań.
Artur Grodz, Kukiz 15.
No wielki chaos, wielka improwizacja nad sekwaną. Problem polega na tym,
tamizą.
Że... Tamizą, przepraszam, nie sekwaną. No, nad sekwaną też, cześć. Do tego dojdziemy.
Z tym kotem chyba tak. Się pomyliłem.
Problem polega na tym, że w zasadzie nie wiedząc, co mają robić, w brytyjskim parlamencie sami sobie szkodzą. Szkodzą przy okazji Europie. I mam wrażenie, że Donald Tusk, zwołując na 10 kwietnia specjalne posiedzenie Rady Europejskiej, będzie starał się wytłumaczyć Anglikom, że najwyższa pora podjąć odpowiednią decyzję. Oczywiście w naszym interesie.
I wierzy pan w moc sprawczą słów Donalda Tuska?
Nie wiem, czy w moc sprawczą, ale wierzę w rozsądne rozwiązania. Myślę, że będą konsultowane jak zwykle z Angelą Merkel i z panem Macronem. I myślę, że ta trójka pewnie wywoła jakąś odpowiedzialność. Bo mam wrażenie, że od wielu miesięcy po stronie Brytyjczyków jest piłka i oni tak naprawdę nie wiedzą, co z tą piłką mają zrobić, a przecież do tej pory słynęli z tego, że są najlepszymi piłkarzami na świecie.
Jerzy Materna.
Dawno nie mieli sukcesów.
Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę.
Znaczy, ja od początku chciałem, żeby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej. I zawsze mówiliśmy, i to mówiliśmy od początku, jak nastąpił ten Brexit, żeby Unia miała większą refleksję, po prostu pochyliła się, bo jeżeli część społeczeństwa w Europie mówi trochę inaczej i chcę domagać się tego, że od dłuższego czasu widzimy dzisiaj południe Europy, co się dzieje, jest głębokie, będzie przemeblowanie i uważam, że mimo wszystko Wielka Brytania jest trzecią siłą, powinna być i wspomagać naszą tu w ogóle w Europie gospodarkę i dla nas wszystkich chyba by było, żeby jednak zostało i była jednak głęboka refleksja, może jeszcze trzeba jedno referendum i powiedzmy, żeby to szczęśliwie się zakończyło dla nas wszystkich chyba. Byłoby dobrym, żeby Wielka Brytania była dalej w Europie, bo jest i będzie, ale jednak poza, bycie w Europie poza, no to jednak jest, komplikuje się wiele rzeczy i to widzimy, przecież mamy wiele naszych ziomków jest w Wielkiej Brytanii.
Mówi się o Polonii na poziomie miliona,
dokładnie,
jak nie
może
więcej miliona obywateli.
No dosyć humorystycznie mówi się o tym, że największe polskie miasto leży poza naszymi granicami.
No tak, no i dlatego uważam, że mimo wszystko powinna być głęboka refleksja Unii Europejskiej, bo tak jest, taka jest prawda, że nie wszystko dobrze funkcjonuje.
Studia w Gorzowie. Pani Ewa Zdrowowicz-Kulik, Nowoczesna.
Miło mi było się przysłuchać Państwu wszystkim i cóż mogę powiedzieć, na sam koniec chyba tylko podsumować. Macie Państwo
jeszcze
wszyscy...
pan Jan Andrykiewicz tutaj czeka.
To się pospieszyłam. Jakkolwiek, ja też tak uważam, że społeczeństwo angielskie zostało wmanewrowane w pewnym czasie w coś, czego nie rozumiało do końca. I nieświadomie zagłosowało, a dziś widzą, że to jest problem. Problem dla nich samych, dla mieszkańców Anglii, ale również dla nas, Europejczyków. I to, co w tej chwili zaproponował, mimo że już tyle jest tych spotkań, rozmów i w parlamencie angielskim, to widzimy co dnia, ale to, co zaproponował pan Donald Tusk, przewodniczący, to jest kolejna ręka, kolejny krok do rozmów. Trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Nie ma prostych, jasnych, ostrych zakończeń tej sprawy, dlatego, że chodzi tu o po prostu zwykłych ludzi. I dobro ludzi jest na sercu wszystkim. Jeszcze powinno być na sercu wszystkim politykom,
wszystko
wszystkich
jasne.
Sił.
Bardzo dziękuję. Pytanie do Jana Andrykiewicza, bo Jerzy Materna zwrócił uwagę na to, że oczywiście my się koncentrujemy w tej chwili na zamieszaniu, na tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Natomiast czy ta cała sytuacja dla tego, w jakim kierunku zmierza wspólnota, nie powinna spowodować także innej pogłębionej dyskusji dotyczącej tych kierunków właśnie strategicznych dla nas?
No, pogłębiona dyskusja zawsze jest potrzebna. Na pewno Unię trzeba reformować, to jest oczywiste. Natomiast Brytyjczycy chcieliby mieć ciastko i zjeść ciastko i nie zapłacić tych 40 miliardów euro i też okraść Polaków. No trzeba powiedzieć to brutalnie. W 1919 roku Lloyd George wzmocnił Niemcy kosztem Polski i innych państw Europy Środkowej i to wywołało bardzo wcześnie II wojnę światową. Churchill po II wojnie światowej też jednym skinieniem oddał nasze kresy wschodnie w zamian za obietnicę, że kolonie brytyjskie zostaną otrzymane. A teraz Brytyjczycy żyją jakimiś mrzonkami. Scenariusz pisany w Moskwie, w Waszyngtonie, może w Pekinie jest realizowany w Londynie. To dla mnie jest niepojęte, że wybitni, wydawałoby się, politycy brytyjscy nie rozumieją tego, że jeśli my, Europejczycy, mamy przetrwać we współczesnym świecie, musimy być razem, szczególnie w obszarze gospodarczym. Teraz mówi się o jakiejś Unii Celnej, że będzie możliwa Unia Celna z Wielką Brytanią, ale jak będzie Unia Celna, to po co Brexit? No chyba jakiś praw obywatelskich nikt nikomu nie będzie zabierał i obawiam się, że jeśli dojdzie do Brexitu, to znowu kosztem Polaków, bo nie zapłacą tej całej kwoty, o której mówimy. Nasi rolnicy zostaną mniej pieniędzy i nasi też rodacy, którzy są
stawiamy kropkę,
w Londynie,
ale pozostajemy w kwestii relacji międzynarodowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Muzeum II Wojny Światowej przygotowało koncepcję obchodów 80. rocznicy najazdu Niemiec hitlerowskich i Rosji radzieckiej na Polskę. W jej ramach powstał projekt o nazwie Poland First to Fight, który jest adresowany między innymi do międzynarodowej opinii publicznej i będzie eksponował znaczenie podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Mołotow 23.08.1939 i agresję Niemiec hitlerowskich 1 września i stalinowskiej Rosji radzieckiej 17 września 1939 roku. Na te uroczystości nie został zaproszony prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ze względu na agresywną politykę Rosji. Jak to jest wyjaśniane? Jak panowie oceniacie, czy to dobre posunięcie, jak świętować 80. rocznicę II wojny, wybuchu II wojny światowej? Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
No, nie ukrywam, że na początku trochę się zaskoczony byłem, że decyzja prezydenta jest taka, żeby nie zaprosić prezydenta Putina. No, tak jak kancelaria wyjaśnia, to jest, ma charakter współczesny, niehistoryczny. I z drugiej strony właściwie jak się tak trochę zastanowię, może jest to i racja. Jeżeli mówimy dzisiaj o napadzie, rocznicy, 80. rocznicy napadzie na Polskę i w ogóle II wojna światowa, to z drugiej strony widzimy teraz współczesny Rosję, gdzie można powiedzieć jest aneksja na Krym i Ukrainę i widzimy to cały czas. Może jest dobra refleksja, żeby jednak Rosja się trochę zreflektowała, bo nie można z jednej strony świętować coś, co no, było niedobrym, a z drugiej strony no, Rosja robi swoje i naprawdę mi się wydaje, coraz im więcej czasu mija, uważam, że to może jest dobre, że następuje taka pewna refleksja. Może to będzie budziło wielu państw, ale wiem, że jest NATO i Unia Europejska zaproszone. Są też kraje bliskie, wschodnie zaproszone. Tam między innymi Armenia, Białoruś, Grecja i inne takie, Mołdawia są zaproszone. Mówię, jest to może no, jakieś takie ciekawe, no.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak ocenia pan ten fakt i także jak tę 80. rocznicę upamiętnić?
Mówiąc szczerze, bardziej podobała mi się 70. rocznica, kiedy to świętej pamięci Lech Kaczyński w bardzo odważnym wystąpieniu prosto w oczy Putinowi powiedział o pewnych sprawach.
A jeśli czym nie, to się zaskoczyło?
A jeśli nie zapraszamy, no nie wiadomo, czy to był powód, ale jeśli nie zapraszamy kogoś tak istotnego, to myślę, że tu jest kwestia tych żołnierzy, 600 tysięcy, cmentarz w Cybince, na ziemi polskiej i scenariusz niemiecki, który był przygotowywany dla Polski, to ostatecznie jednak Armia Czerwona, Armia Sowiecka zadecydowała o klęsce Niemiec hitlerowskich i mimo tych reperkusji następnych, które były przede wszystkim spowodowane bierną postawą Stanów Zjednoczonych, mówiliśmy już o Wielkiej Brytanii, innych państw także, to jednak powinniśmy przejść do porządku dziennego nad pewnymi sprawami, które zaistniały w ostatnich kilku latach i oddać cześć tym żołnierzom, którzy tu zginęli, bo to jest zbyt pokrętna polityka. Owszem, powiedzieć o 17 września, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, wręcz zapytać, czy Rosjanie to akceptują, czy ta ich polityka historyczna nie idzie donikąd, bo przecież są w Rosji i ludzie, i stowarzyszenia, Memoriał choćby, czy inne, które oddają prawdę historyczną, które mówią o zbrodniach stalinizmu, ale o tym trzeba jednak mówić przy obecności określonych osób. Ja myślę, że Putin sam już chyba nie przyjedzie, ale do Rosjan jakieś takie zaproszenie należałoby wysłać, ażeby także byli obecni, żeby ktoś tych żołnierzy też reprezentował.
Jak to ocenia pani Ewa Zdrowowicz-Kulik, Nowoczesna?
Proszę państwa, II wojna światowa zabrała najobfitsze żniwo życia ludzkiego w historii świata. W ciągu 6 lat wojny zginęło 60 milionów ludzi. W tym Rosjan szacuje się, 27 milionów. I teraz ta II wojna światowa, obchody, pamięć zajmuje szczególne miejsce dla nas też Polaków. Bo przelana krew, myśmy też stracili około 6 milionów naszych rodaków. I przelana krew boli. Ginęli ojcowie, synowie. Prosty żołnierz rosyjski, radziecki szedł w przeświadczeniu, że walczy o wolność i braterstwo.
Także w 17 września, przepraszam. Zapytam, 17 września także szedł zadanie. Z takim przekonaniem?
Tak, wyzwalał trzeba, obywateli, tak mu mówiono.
Trzeba nad tą rocznicą nie ma co dyskutować. Trzeba zawsze zapraszać Rosjan. Zapraszamy tym samym te matki, te żony i te dzieci poległych. I nie ma ani lepszych, ani gorszych w obliczu śmierci. Więc myślę, że bardzo jest to niepolityczne posunięcie, niedyplomatyczne, że Rosjan nie zaprosiliśmy.
Zdecydowana postawa. Jak ocenia ją Artur Grodz, Kukiz 15?
Otóż ta kwestia ma dwa podłoża, można powiedzieć, dwie płaszczyzny. To jest ta historyczna. I gdyby tę historyczną wykorzystać dzisiaj, to należałoby praktycznie nie zapraszać i Niemców, i Rosjan, którzy tak naprawdę i 1 i 17 września napadli na nas. Ale gdyby rozpatrywać to na płaszczyźnie stricte politycznej, to myślę, że tak jak tutaj powiedział mój przedmówca z PSL-u, należałoby zaprosić również Rosjan i ewidentnie przypomnieć im 17 września sławetny pakt Ribbentrop-Mołotow. Trochę zwrócić uwagę również na to, gdzie byli 1 września, tudzież później kilka dni, czy też miesięcy alianci. Bo tak naprawdę gdyby nie to, że Ameryka i dała pieniądze, i dała duży bodziec, to alianci, mówię o Anglikach i Francuzach, nigdy by do tej wojny nie przystąpili w takim sensie obrony granic Rzeczpospolitej. Co się stało po II wojnie, wszyscy wiemy. Więc moim zdaniem Putin powinien zostać zaproszony. Putin powinien usłyszeć jeszcze raz o tym, że 17 września w sposób barbarzyński zostaliśmy zaatakowani z drugiej strony. Przypomnieć Angeli Merkel również winę, o której się dzisiaj staramy, albo w ogóle Europa się stara zapominać, że to faszystowskie Niemcy wywołały tą zawieruchę na świecie. Przypomnieć naszych sojuszników, podziękować im i tak to powinno się, myślę, rozegrać.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie, tam jest Helena Chatka, Porozumienie.
Proszę Państwa, ja bym zwróciła na jeden aspekt Państwa uwagę. Ja zrozumiałam, analizując media, tak zawodowo często to robię, że Rosjanie, strona rosyjska była żywo zainteresowana uczestnictwem w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, poprzez zwrócić uwagę, że w przeszłości bardzo medialnie było nagłośnione to, że takowe zaproszenie niby poszło do pana prezydenta Putina. I media właśnie rosyjskie bardzo też ten temat komentują, a przecież ja rozumiem, że Pałac Prezydencki pracował nad koncepcją tych obchodów, podjął decyzję, że eksponujemy takie podejście do obchodów wybuchu II wojny światowej jako taką płaszczyznę do budowania koalicji na przyszłość, albo zaprosił koalicjantów obecnych. I strona rosyjska, Rosjanie, no byli przez Pałac Prezydencki potraktowani adekwatnie do naszych obecnych relacji, jakie mamy z Rosją. Oczywiście, że te relacje trzeba na przyszłość budować w sposób pozytywny, bo to jest nasz duży sąsiad, ale sąsiad bardzo trudny, gdzie w przeszłości wiele grzechów popełnił i wielu Polaków też straciło życie w wyniku takiej bardzo polityki zmierzającej do eliminacji fizycznej. Więc historię mamy trudną. Tą przyszłość trzeba kształtować w taki sposób, żeby nas sąsiedzi szanowali. I proszę zwrócić uwagę, że mamy żywy dowód na to, jak naszą świadomość próbują kreować media rosyjskie. Tu ja widzę jako żywy dowód na to, bo dziennikarze komentowali i eksponowali ten temat naprawdę niewspółmiernie do sytuacji, jaka miała miejsce, bo tam był etap roboczy. Więc proszę o tym aspekcie pamiętać.
Sebastian Cielnoczułowski, Platforma Obywatelska, jak pan ocenia fakt niezaproszenia wspomnienia Władimira Putina, no i też w jaki sposób tę 80. rocznicę wybuchu wojny obchodzić.
No, mi osobiście też może z racji historycznych, rodzinnych pamięci trudno oceniać Rosję bez tego pryzmatu historycznego. Chociaż wydawałoby się rozsądnie, takim rozsądnym podejściem, tak jak to robią Niemcy, że mimo, że Rosja zaneksowała Krym, to robią z nimi dzisiaj interesy, handlują, porozumiewają się w sprawie gazociągu i tak dalej. I może z jednej strony rozsądek podpowiadał, żeby tak też czynić, ale ja nie mam złudzeń co do Rosji, niestety, szanowni państwo. Kompletnie nie mam złudzeń co do Rosji. Bo zauważmy, że przecież ta wojna ojczyźniana, jak to Sowieci nazywają i obecnie kontynuuje tą tradycję Putin, ona nie wzięła się z tego, że tutaj w akcie jakiejś, nie wiem, hojności Związek Radziecki wyzwalał Europę. Skąd się wzięła wojna? Czy gdyby Hitler nie zwariował i nie napadł na Związek Sowiecki, to szanowni państwo, dzisiaj byśmy żyli w innej rzeczywistości.
W dwóch językach.
Dzisiaj byśmy rozmawiali w dwóch językach. I przecież pakt Ribbentrop-Mołotow miał spowodować właśnie taki podział. To, że Hitler zwariował, spowodowało na szczęście to, że Rosja, czy Związek Radziecki został uwikłany w tą wojnę. I ci żołnierze radzieccy, którzy tu zginęli, nie walczyli o Polskę. Oni walczyli o siebie. To po pierwsze. Po drugie, Rosja zawsze miała imperialne zapędy i będzie miała. Zobaczcie państwo, co się dzieje z Krymem w tej chwili. Okej, świat znowu robi interesy, ma to gdzieś tak naprawdę. Już chyba wszyscy o tym Krymie zapomnieli i się pogodzili z tym, że on tam będzie. Robił to samo Hitler. Najpierw zaneksował Austrię, później Czechosłowację, później doszło do wojny. I nikt nie reagował, teraz też nikt nie reaguje. Jeżeli chcemy pamiętać o żołnierzach radzieckich, to pamiętajmy też o powstańcach warszawskich. Dlaczego zrujnowano kompletnie Warszawę? Dlaczego to powstanie miało taki wymiar i straciliśmy całą elitę? Dlatego, że Stalin, gdzie po drugiej stronie Wisły stały wojska radzieckie, po prostu taką decyzję podjął, żeby tych wojsk nie wpuścić i nie wyprzeć Niemców z Warszawy. A mógł to zrobić. Zrobił to celowo, żeby nas wyniszczono. Trudno oceniać niestety te relacje polsko-rosyjskie dzisiaj bez tego kontekstu historycznego i takiej jakby naturalnego, nie wiem, dążenia Rosji zawsze do imperializmu. I ja osobiście, nie wiem, czy jestem zgodny ze swoimi kolegami z Platformy Obywatelskiej, i ja uważam, że decyzja prezydenta Dudy jest decyzją dobrą.
I tu stawiamy kropkę. Przechodzimy do tematu, który myślę, że ogniskuje uwagę nie tylko Polaków, ale i wielu Europejczyków, więc kwestia dyrektywy w sprawie Akta 2, więc z jednej strony kwestia praw autorskich, z drugiej zaś kwestia wolności w internecie i tego, czy wprowadzając jedno rozwiązanie tej wolności nie naruszymy tych przestrzeni i nie wprowadzimy cenzury. Jak oceniacie państwo to, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim? Czy w tym momencie pewnego rodzaju larum, które także podniosło się w Zielonej Górze w Polsce, jest uzasadnione? Czy trzeba czekać jeszcze na te szczegółowe rozwiązanie, to jak dyrektywa będzie wprowadzana w poszczególnych krajach, w tym w Polsce właśnie? Artur Gross, Kukiz 15.
Pragnę przypomnieć tylko panu redaktorowi, że Zielona Góra to też Polska.
Oczywiście. I Gorzów też Polska.
Tak, i Gorzów też Polska, i nasze lubuskie piękne to też Polska.
Złośliwość na złośliwość. No, odgryź się.
Czekałem.
Jeszcze 20 minut programu, także wszystko możliwe.
Szanowni państwo, jak Kukiz postrzega, jak ja postrzegam, przede wszystkim chciałbym powiedzieć też na początku, że moje zdanie jest może moim zdaniem bardzo subiektywnym, ale jestem z wykształcenia producentem filmowo-telewizyjnym, również poniekąd autorem różnych utworów i uważam, że to posunięcie jest bardzo dobrym posunięciem. Przede wszystkim reguluje pewne kwestie związane z ochroną dóbr intelektualnych w internecie.
No to otóż Kukiz mówi na pewno inaczej w tej sprawie.
Otóż Kukiz jest sam autorem, Paweł jest autorem różnych tekstów. Myślę, że to, co powiem, też mu się spodoba. Albo mu się nie spodoba, ale jesteśmy suwerennym ruchem, więc żadnych obaw przed jego reperkusjami nie mam. Chciałbym dokończyć wątek. Otóż tak jak siedzimy dzisiaj w radio, to pan redaktor, puszczając czasami muzykę, wypełnia taką metrykę, prawda? To się nazywa metryka praw autorskich.
Tak? Do ZAX-u wypełniamy do takie tabelki.
I odprowadzacie tak, państwo autorom tej muzyki, którą tutaj puszczacie.
Do ZAX-u, a ZAX już dzieli to.
Dokładnie tak. Więc te kwestie są uregulowane i w kwestiach radia, i w kwestiach telewizji, czyli na wszystkich płaszczyznach, na których jest eksploatowany dany utwór. I co się okazuje, jedynie w internecie, jak się okazuje, największym medium tak naprawdę na świecie, te prawa nie są uregulowane. I w zasadzie wcale się nie dziwię, że autorzy pewnych utworów chcą i roszczą prawo do tego, żeby również ich utwory publikowane w internecie...
Dobrze, tylko utworem może być zarówno piosenka, zarówno film, jak i artykuł prasowy, jak i wypowiedź polityka nagrana gdzieś i pokazana przez jedną telewizję, a przez kolejną już na przykład zablokowana.
Wchodzimy w technikalia, bo
one są dość istotne.
Albo przepisy kucharskie, czy blogi modowe.
Momencik, bo wchodzimy w technikalia i w te technikalia możemy, oczywiście mam odpowiednią wiedzę, żeby dalej kontynuować rozmowę na tej płaszczyźnie, ale jednak uważam, że mimo wszystko należy się ochrona dóbr intelektualnych również w internecie.
I nie obawia się pan, że to doprowadzi do cenzury?
Nie, do żadnej cenzury nie doprowadzi. Absolutnie jesteśmy gdzieś zagubieni w świecie lobby dwóch, jak widać dzisiaj, dwa główne podmioty w internecie, czyli firma Google i firma Facebook, podnoszą larum, bo najczęściej, powiem wprost, kradzione cytaty z różnych mediów są publikowane właśnie na tych mediach społecznościowych. Jeszcze chciałbym dokończyć, panie redaktorze, niech mi pan proszę nie zabiera
głosu. Bardzo proszę, ale też kolejne osoby oczekują.
Walczymy w internecie z hejtem. Walczymy w internecie od dawien dawna z pedofilią i innymi takimi bardzo złymi rzeczami.
Ale dlaczego, tu znowu wrzuca pan wszystko do jednego
dlaczego worka? Do tej pory nie mogliśmy walczyć z ochroną dóbr materialnych? Panie redaktorze, dobrze. Na miły Bóg. Jest pan jednak artystą w bardzo, pewnym sensie.
Twórcą.
Proszę chronić swoje prawa również w sieci.
Sebastian Cienoczowski, Platforma Obywatelska.
Ja bym jednak Boga w to nie mieszał. Natomiast rzeczywiście obawiam się o to, że to może... Nie jestem ateistą. Tym bardziej Boga bym w to nie mieszał. Natomiast absolutnie tak, obawiam się o to, że to może doprowadzić do pewnej cenzury, ale przede wszystkim jako liberał z przekonania uważam, że każde przeregulowanie czegoś, co dobrze funkcjonuje, jest głupotą. I tutaj ten artykuł bodajże 11 i 13, szczególnie 11.
Już 15 i 17.
No teraz to się zmienia. Mhm. Który tak naprawdę zabrania mi jako wolnemu obywatelowi zacytować na przykład mojego ulubionego redaktora Rzeczkowskiego na swoim portalu, cytując go dosłownie, ja już tego nie będę mógł zrobić.
Nie zabroni panu.
Muszę mieć zgodę.
Naprawdę, ja ubolewam nad tym.
Ja też właśnie ubolewam. Muszę mieć zgodę, muszę za to zapłacić. Dlaczego mam radiu publicznemu płacić, jeżeli płacę w podatkach?
Ja nie wiem. Proszę mi
nie przerywać.
Pan na pewno dostanie burę.
Okej, okay, no nie, Platforma jest przeciwko tym zapisom. Proszę sobie sprawdzić nasze oficjalne stanowisko w tej sprawie. Donald Tusk nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, chcę przypomnieć.
To głosował w takim razie w parlamencie.
Bo nie może być, po prostu nie może być, tak? Jest szefem Rady Europejskiej.
Mimo, że pił ostatnio kawę z Grzegorzem Schetyną.
No i bardzo miłą, zdaje się. Natomiast wracając do ważnego wątku. Po pierwsze, nie można będzie linkować bez pozwolenia i bez zapłaty. Mi jako wolnemu obywatelowi to się kłóci z moim przekonaniem o wolności, o demokracji i tak dalej. Druga rzecz, jeżeli nawet zapłacimy i będziemy mogli coś umieścić, to ten kolejny artykuł powoduje, że my musimy filtrować wszystkie informacje, czyli zatrudnić do pracy pewne takie roboty, które bezrefleksyjnie będą pewne słowa, klucze wyłapywać i to może właśnie doprowadzić do...
Do pewnego
rodzaju cenzury, co umacnia właśnie wielkie koncerny, a umniejsza te małe, niezależne portale, które tak naprawdę nie mają ani pieniędzy, ani możliwości, żeby zaistnieć.
Także ochroniarzy obywatelskich, którzy tak przecież jest. Funkcjonują.
Co do praw autorskich, to ja może troszeczkę się mniej na tym znam, ale gdzieś sobie o tym czytałem i właśnie autorzy mają pewne obawy, szczególnie ci drobni, właśnie nie z wielkich komercyjnych wytwórni.
Czy te pieniądze że na nich trafią?
To po pierwsze, a po drugie, na przykład nie będą mogli korzystać z sampli, które są często wykorzystywane, tak? Bo nie będą dostępne. Tak? Jest wiele wątpliwości. Ja się z całą ideą diametralnie nie zgadzam.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. No,
dzisiaj muszę powiedzieć, że mam taki wzmocniony głos pana Ciemnoczowskiego.
Czyli popis.
Cały czas. Tak, wraca popis, tak. Tylko już widzimy, jaka jest historia ostatnia.
Oj, się będzie działo w centralach.
Przede wszystkim nie zgodzę się z tu panem Ciemnoczowskim, że Platforma była przeciw. Nie, no nie była.
Ale Sebastian Ciemnoczowski dzisiaj wybitnie idzie pod prąd Platformy.
Ale nieprawda. Proszę wejść na stronę naszej Platformy i sobie o tym poczytać.
No ale 7 głosowało przeciw. No, ale najgorsze w tym wszystkim...
Bo tu nie ma już opłacone.
Tu dobrze. Nie ma dyscypliny partyjnej, ale słaby żart akurat. Były też, tak jak ostatnio miał pan dobre żarty, to jest trochę słabe.
Były też głosowania takie proceduralne przed i tutaj można było szansę właśnie wprowadzić te poprawki, no ale zabrakło 5 głosów, w tym 4 z Platformy Obywatelskiej były przeciw i też 5 nie głosowało. Mówmy o faktach, bo można było wprowadzić poprawki.
Teraz panie ministrze, nie było, tylko powiem, nie chcę przerywać, nie było dyscypliny w tej sprawie. Widać. Natomiast Platforma Obywatelska, proszę sobie poczytać nasze stanowisko, jest przeciwko tym regułom.
Jan Andrygiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja myślę, że nie na darmo wzywamy tu imię Pana Boga, bo internet jest tak wielką przestrzenią, jak przestrzeń
do Boga.
Niebieska. Praktycznie ilość materiałów tam umieszczonych jest tak olbrzymia w chmurach. Też można to umieszczać, że jakakolwiek kontrola tam jest niemożliwa i niepotrzebna. I nie wiem, po co te regulacje ktoś wymyśla. To znaczy są określone lobby, które próbują coś zrobić. Oczywiście z niekorzyścią dla tych małych publikatorów. Natomiast myślę, że jakiś fundusz autorski od tych bogatych, którzy robią na tym miliardy, powinien być utworzony i w pewnych sytuacjach, szczególnie w okresie emerytalnym, ci autorzy powinni z tego korzystać. Raczej myślałbym tu o takim funduszu potrzebnym dla tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, autorzy, żeby występowali, taka możliwość wspomagania ich, bo teraz właśnie autorzy, szczególnie piosenkarze, zastanawiają się, dlaczego mają tak niskie emerytury i mogliby sobie
pani
uzupełnić.
Pani Helena Chatka, Studio w Gorzowie, Porozumienie.
Ja generalnie jestem przeciwniczką wszelkiej cenzury, czy automatycznej, czy prowadzonej przez ludzi pod jakimkolwiek pretekstem. Byliśmy świadkami dalej walki dwóch gigantów, a właściwie trzech, czyli Google, Facebook, no i ogromne korporacje wydawców. Wszystkie te instytucje dysponują ogromnymi pieniędzmi i oni zawsze wyjdą na swoje.
Tu mówiło się także o porozumieniu Niemiec z Francją.
Ludzie. My jesteśmy przeciwni tej regulacji, która notabene nie sprawdziła się w Niemczech. I mamy nadzieję, ponieważ ona ma charakter bardzo ogólny, że jak będziemy wprowadzali tą regulację w prawie polskim, wykonując tą dyrektywę, to trochę może uda nam się naprawić to niedoskonałe prawo europejskie.
Ewa Zdrowowicz-Kulik, Nowoczesna.
Temat nie jest jednoznaczny nawet dla europosłów, jak i dla nas, jak tutaj dyskutujemy. Po pierwsze, to ten artykuł 13 powinien być najpierw dopracowany, a potem głosowany, no ale już jest przegłosowany. Też trudno się dziwić, że były różne głosy. Ale straszenie akta tą dyrektywą, jak to robi PiS, jest zwykłą grą polityczną. Najlepiej nastraszyć ludzi czymś, czego nie rozumieją, no i ważne, żeby się bali. To prawo unijne ta dyrektywa będzie teraz implementowana w Polsce, w kraju i we wszystkich krajach Unii. I to rządy tych krajów są odpowiedzialne za wdrożenie tej dyrektywy, tak aby nie było cenzury, czyli ma być wolność słowa, ale z drugiej strony, aby zabezpieczyć prawa autorskie, tą własność intelektualną. Kiedy ta dyrektywa do nas dotrze, będziemy mieli 2 lata na implementację. Mm-hmm.
Dlatego ten teraz temat nie na pewno podczas kampanii
będzie się
pojawiał.
Teraz nie czas na rozbudzanie emocji i stwarzanie ludziom złego nastawienia.
Ludzie powinni mieć...
Chyba, że się chce zrobić z tego jakiś interes polityczny, a wszyscy dziś to podgrzewają. No i ten temat, ja uważam, powinno się wyciszyć i zacząć pracować
przy implementacji. W tym momencie temat wyciszamy, choć nie sądzę, żeby tak łatwo udało się uniknąć dyskusji na temat i praw, i wolności w internecie.
Ale jak można zabezpieczyć, jeżeli dyrektywa mówi wprost, że trzeba ograniczyć, a prawie Polski mamy zrobić coś przeciwnego. No nie, sorry.
Wszystko możemy poprawić.
Minut, a jest jeden temat, o którym musimy porozmawiać.
Tak, jak można coś zaimplementować, jeżeli coś się okaże.
Panie pośle, pytanie do pana. Jest taki most pod Zieloną Górą w Cigacicach, który jest w tej chwili przedmiotem sporu między powiatem ziemskim, jak rozumiem, powiatem zielonogórskim, a miastem na prawach powiatu, czyli Zieloną Górą. Zielona Góra formalnie jest właścicielem mostu i zobowiązała się go utrzymywać, ale wskazuje, że teraz środki finansowe są dostępne dla powiatu i to powiat lepiej, żeby ten most wziął z powrotem. A w tym wszystkim są mieszkańcy, którzy obawiają się, że nie będą mogli przejechać z jednej na drugą stronę Odry w sytuacji, w której na przykład Eska będzie wyłączona, że nie wspomnę o tym, żeby dojechać maszyną rolniczą, tu Jan Andrykiewicz się uśmiecha, na własne pole. Kto ma rację w tym sporze i jak należałoby go rozwiązać, bo sprawa wydaje się poważna. Od poniedziałku samochody powyżej 3,5 tony nie będą mogły przez Cigacice przejechać.
Jest poważna sprawa i uważam, że trzeba poważnie do tego podejść. Ja postanowiłem między innymi, uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten most, ruchy i jak to mówiąc, utrudnienia, żeby trwały jak najkrócej, czyli nastąpiło szybko realizacja tego projektu. Z tego, co wiem, Zielona Góra przygotowała projekt. Jest szansą po prostu, żeby w tym roku było zrealizowane. Tylko jest problem tego, że fundusz drogowy samorządowy ruszył, ale ogranicza te duże miasta na prawach powiatu. W związku z tym miasto mogło też, bo dostało bonus z jednej strony 100 milionów na realizację różnych projektów, łącząc się, przyłączając między innymi ten most i jeszcze inne obiekty. Takie było porozumienie z powiatem i trzeba szanować. Szanować trzeba też powiat, że oni też chcą realizować pewne cele. Tak jak wiadomo, w tym roku będzie ponad 150 milionów na drogi samorządowe i chcą swoje drogi naprawiać, ale trzeba zrobić wszystko i są takie plany dwa, można powiedzieć. A plan A jest taki, że znajdą się z tego samorządowego programu takie ekstra, można powiedzieć, bo podejrzewam, że na 5,6 miliarda jest jakaś rezerwa i z tej rezerwy, żeby centralnie zostało skierowane, po prostu można powiedzieć, znaczone pieniądze na ten most, 12 milionów, bo miasto chce dodać 3 i razem 15, bo tyle kosztuje remont tego, do 16 ton. I drugi wariant jest, rozmawiałem z ministrem infrastruktury, panem Adamczykiem, jest duża szansa po realizacji tego planu bezpośredniego, że miasto składa do Ministerstwa Infrastruktury projekt i jest taki fundusz na mosty, remonty, co prawda 50%, ale jest szansa, że uda się, że będzie 80%. No i trzeba trzymać kciuki, robić wszystko, żeby pogodzić, bo tutaj nie ma co skłócać miasto przeciwko powiatu, a powiat przeciwko
miastu. Czyli trzeba znaleźć trzecią drogę.
Dokładnie. Jednej i drudzy muszą się... albo wariant A, albo wariant B zrealizować w tym roku. I to jest taki cel.
Pewnie nie byłoby tego problemu i samorządy nie musiałyby ze sobą spierać się o to, kto to powinien realizować. I pan poseł Materna nie musiałby czapkować w Warszawie o te różne środki czy rozwiązania, gdyby PiS po prostu nie popełnił kardynalnego błędu przy...
Nie połączył miasta z gminą.
Nie, przy ustalaniu kryteriów dostępu do funduszu drogowego, dlatego że PiS nie rządzi w dużych miastach, więc sobie postanowił, że wykluczy duże miasta z możliwości ubiegania się o tego typu środki. Wystarczyło taki zapis dopuścić do realizacji i dzisiaj miasto Zielona Góra, które jest przygotowane finansowo, bo chce dać 3 miliony na wkład własny, które jest przygotowane dokumentowo, bo ma przygotowane dokumenty, mogłoby to realizować z marszu i nie trzeba było szukać ani trzecich dróg, nie doprowadzilibyśmy dzisiaj do konfliktu między powiatem, który ma przecież też swoje jakieś cele inwestycyjne. Ja też się nie dziwię powiatowi, że trudno mu się wziąć to zadanie na siebie, bo jeżeli weźmie, to wziąłby to zadanie bezkosztowo, ale to wykluczyłoby go z realizacji innych zadań. Z drugiej strony nie dziwię się też miastu, że chce to zrealizować, a nie może, bo decyzją rządu PiS-u zostało z tego wykluczone.
Przypomnę, że od wielu lat, miasto weszło 5 lat temu, już mogło to realizować 3 lata temu, 2 lata temu.
Wtedy te środki były.
Żeby pan wiedział, że zrozumiał. Chodzi o tym funduszu.
Ale ja to rozumiem.
Żeby dostęp był jak najmniejszych miast. Żeby ale one dlaczego? Się wzmocniły. No, panie, miasta zawsze korzystały. Jak pan popatrzy sobie przez 20 lat, zawsze siłą było tych dużych miast, że one pierwsze zostawały, najlepiej zrobiły te projekty.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę.
Pamiętajmy, że to jest piękny most stalowy, podobny do mostu w Krośnie Odrzańskim, no, gdzie rosną, gdzie jeżdżą tiry i to jest swobodny przejazd.
Bodaj z roku 25.
Akurat jeżdżę tym mostem prawie codziennie i nie wyobrażam sobie, że rolnicy ścigaci czy z zawady nie mogliby ciągnikami czy innym sprzętem przejeżdżać przez ten most. On odgrywa szczególną rolę.
Od poniedziałku
właśnie.
Nie będą mogli.
No sądzę, że będą mogli gdzieś nocą niestety czy jakoś inaczej łamiąc przepisy, bo
objazd, S3-ką nie pojadą.
Właśnie, objazd to jest 60-80 kilometrów i cieszę się, że tu pan poseł Materna chce potraktować ten most jako lex specialis i specjalne środki, bo to jest jedyne rozwiązanie. Pamiętajmy, że Zielona Góra to jest sojusz dawnych wsi z miastem i te wsie trzeba traktować jednak jako wsie w tych środkach, bo te pieniądze są potrzebne i miejmy nadzieję, że one się znajdą. Artur i pojedziemy Grac, spokojnie mostem, nawet bez świateł.
Kukiz 15 w sprawie mostu staje po stronie mieszkańców.
O, oczywiście, jak zawsze po stronie mieszkańców. Nie, tutaj rację przyznaję koledze z Platformy Obywatelskiej, że Prawo i Sprawiedliwość chyba o jeden most za daleko poszło, jeśli chodzi o tworzenie tego prawa.
Udało się panu.
Zawsze mi się udaje.
Dobrze, to przenieśmy się do studia w Gorzowie.
Jeszcze puenta. No, oczywiście zabawnie podchodzę do tej sytuacji, bo wychodzi na to, że nie wiadomo, kto ma zrobić remont tego mostu, a może pobudować kolejny. Będąc jeszcze kiedyś przedszkolakiem, pamiętam, jak uczono mnie piosenki, budujemy mosty dla pana starosty, więc może jednak wszyscy w czynie społecznym zakasamy rękawy i dla pana starosty wyremontujemy ten most.
Pytanie natury ogólnej do studia w Gorzowie. Czy w Gorzowie podobne problemy z mostami, czy w okolicy państwo macie? Helena Hartel.
Oczywiście. Ja mieszkam koło Skwierzyny, gdzie na trasie, która jest trasą taką dla ciężarówek łączącą północ z południem Polski, aby ominąć trasę S3. Po moście, który jest remontowany od 3 chyba lat.
To kosztowne inwestycje.
Nie mogą jeździć w ogóle żadne pojazdy i przez pola mamy objazd. Co nie zmienia faktu, że mamy nadzieję, że ta inwestycja, akurat inwestycja samorządu województwa w niedługim czasie się skończy. No i czekamy na to z utęsknieniem, ale wracając do problemu mieszkańców Cigacic, i to nie jest tylko problem mieszkańców Cigacic, ale problem w ogóle wszystkich osób, które chcą się dostać z północy naszego województwa czy Polski do Zielonej Góry, jadąc S3, to my naprawdę powinniśmy pamiętać o takim aspekcie, że ci ludzie w razie, gdyby coś się wydarzyło na S3, to mieli ten most w Cigacicach jako takie rozwiązanie, które zapewniało alternatywne poruszanie się. Czyli to jest most strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa.
20 sekund dla pani Ewy Zdrowowicz-Kulik. Bardzo proszę, bo czas już goni.
Ale jeszcze coś dopowiem.
Naprawdę.
Sądzę, że w tą sprawę powinno się być może włączyć samorząd województwa lubuskiego. Może tam jakieś pomysły się pojawią.
Bardzo proszę, przedstawiciel Nowoczesnej jeszcze.
Sprawa mostu została uregulowana w ramach kontraktu połączeniowego 15 lat temu. Most posagu dostała przecież Zielona Góra.
Z tego tytułu były bonusy.
Prawda? Bonusy od milionowe, odpisy z PIT-ów. Samorządowcy i urzędnicy wiedzieli,
że mają oszczędzać, konsumowali i mieszkańcom zgotowali ogromny problem. Dziś jest to tak palący dla wszystkich mieszkańców tego powiatu problem, że oni są oburzeni, mają rację. Kochani, most ma być i na tym koniec. Trzeba rozmawiać. Dziś kwestię mostu należy rozwiązać i sądzę, że samorządowcy pójdą po rozum do głowy i nie będą tego tematu przeciągać.
Bardzo dziękuję Państwu za dyskusję. My też nie przeciągamy. To było Lubuskie Forum Radia Zachód. Kolejna taka audycja za tydzień w sobotę. Naszymi gośćmi dziś były panie Helena Chatka Porozumienie, pani Ewa Zdrowowicz-Kulik Nowoczesna w studio w Zielonej Górze, z kolei Jerzy Materna Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Cienoczołowski Platforma Obywatelska, Jan Andrykiewicz Polskie Stronnictwo Ludowe
i pan Artur
Gross Kukiz 15. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się, do usłyszenia.
Dziękujemy.